Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Dzisiaj będziemy mówić o epidemii choroby otyłościowej, z którą zmaga się 9 milionów Polaków. To ona i powodowane przez nią powikłania sprawi, że już niedługo, jak szacują eksperci, średnio będziemy żyć 4 lata krócej. Jak zadbać o zdrowie i walczyć z tą chorobą, mówić dziś będzie prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Takie jest przeświadczenie, że najwięcej osób z otyłością jest w Stanach Zjednoczonych, że to nie nasz problem, a jednak Polska jest w czołówce krajów o najszybszym wzroście rozwoju choroby otyłościowej. Dlaczego?
Na dzień dzisiejszy notujemy około 9 milionów osób dorosłych chorujących na otyłość. Natomiast bardzo niepokojącym faktem jest to, że po pandemii polskie dzieci stały się liderami, jeśli chodzi o przyrost masy ciała w Europie. To jest rzeczywiście bardzo niepokojące i w szerokim gronie zastanawiamy się, co może być tego przyczyną. Upatrujemy to w lockdownie, że byliśmy zamknięci, ale też inne kraje miały podobne lockdowny, a mimo to tam dużego tak przyrostu masy ciała u dzieci nie ma. Druga sprawa to niechęć polskich dzieci do lekcji WF-u, ponieważ z ostatniego raportu NIK-u wiemy, że 68% młodzieży i dzieci nie uczęszcza na lekcje WF-u z różnych przyczyn, ale między innymi zwolnień również rodzicielskich i lekarskich. No i przede wszystkim to, że mamy coraz więcej żywności wysoko przetworzonej, żywności tej niezdrowej, bardzo dobrze reklamowanej, a tej zdrowej niereklamowanej, bo jak się dowiaduje, nie mamy na to pieniędzy.
Takie no czasy i też szybko żyjemy, szybko jemy.
Tak jest, czasy szybkie. Rodzice nie mają czasu na popatrzenie, co jedzą dzieci, czy jedzą śniadanie, czy zabierają kanapkę do szkoły, czy jedzą obiad w szkole, a większość dzieci stara się tego obiadu nie jeść, a rodzice też nie wykupują tego obiadu. No i tu szereg innych czynników. Oczywiście pojawienie się na polskim rynku bardzo słodkich napojów z fruktozą, bardzo dużo przekąskowych różnych punktów, tych fast foodowych. Więc myślę, że to wiele czynnikowość na to się składa, że mamy tą młodzież taką chorującą na otyłość.
Wydaje się, że wszyscy wiemy, co to jest otyłość, ale jak fachowcy ją określają? Różnica między nadwagą a otyłością?
Jasne. Wszyscy myślimy, że to jest nadmierna masa ciała, a w tej chorobie nie chodzi o masę ciała, bo człowiek zbudowany jest ze skóry, z kości, z mięśni, z wody i z tkanki tłuszczowej, a choroba otyłościowa to nadmiar, niekontrolowany nadmiar tkanki tłuszczowej w różnej lokalizacji, ale to nie jest przyczyna tej choroby. Przyczyna choroby otyłościowej to jest zaburzenie homeostazy energetycznej, czyli nadmierne przyjmowanie w stosunku do zwiększonego wydatkowania. No i wszyscy myślimy, że za dużo jemy, a za mało się ruszamy i to tylko ta przyczyna. To nieprawda. Bardzo dużo osób chorujących na otyłość tak naprawdę ma przyczyny wewnętrzne, czyli przyczyny hormonalne, neuroprzekaźnikowe, metaboliczne, psychiczne. Tak więc jest to choroba bardzo złożona, wieloczynnikowa, oczywiście z nakładką genetyczną.
Zdarza się, że spotykamy się z radami dla osób z nadwagą. Więcej się ruszy, mniej jedz i stygmatyzujemy je też w ten sposób.
Bardzo, bardzo. O tej stygmatyzacji możemy sobie nawet poczytać na stronie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, ale również na stronie Stowarzyszenia FLO, czyli Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Tam pacjenci sami opowiadają, jak są stygmatyzowani przez właśnie pracowników służby zdrowia, ale też przez otoczenie, środowisko najbliższych. I chyba najbardziej stygmatyzującym dla osoby chorującej na otyłość jest przeświadczenie, że jest to osoba, która bardzo dużo je, jest leniwa i tylko i wyłącznie poświęca czas na to, żeby sobie to jedzenie przygotować i zjeść. A to jest oczywiście nieprawda i to bardzo boli i stygmatyzuje. No i oczywiście to, że tą chorobę widać, no to też sam, że tak powiem, wygląd maluje niejako tą chorobę, bo wszyscy sądzimy, że jeśli jest to osoba tak zwana duża, jeszcze niektórzy brzydko mówią gruba, no to, że jest to już osoba chorująca na otyłość. Natomiast chcę powiedzieć, że w tej grupie mogą być zarówno osoby zdrowe, bo mogą być to osoby bardzo dobrze umięśnione i wtedy one nie chorują na otyłość, bo to nie jest nadmiar tkanki tłuszczowej, tylko nadmiar tkanki mięśniowej, ale równie dobrze możemy powiedzieć o osobie szczupłej, że jest chora na otyłość metaboliczną, bo są to tak zwane zespoły MONF, czyli metabolicznie otyłe osoby szczupłe.
Dlaczego 97% chorujących na otyłość, bo takie są szacunki, nie jest leczona? To błędy otoczenia, rodziny, czy nawet lekarzy? Podstawowej opieki zdrowotnej.
Jeszcze do bardzo niedawna ta osoba była dla wszystkich widoczna, ale przezroczysta, bo jej nikt nie widział. Czyli jak dobrze umyta szyba, wiedzieliśmy, że ona tam jest, a po prostu nikt tego nie chciał zauważyć. Nie mamy ścieżki pacjenta chorującego na otyłość, do kogo on mógłby się zgłosić w celu leczenia, ani co dalej, jeśli chodzi o, bo to jest leczenie wieloletnie u bardzo chorych osób, czyli z otyłością drugiego, trzeciego, czwartego stopnia, jest to leczenie do końca życia tej choroby. Na tyle jest to choroba przewlekła, zresztą z ogromną nowotowością. No i tak naprawdę nie mamy specjalizacji z obezitologii, czyli specjalistów zajmujących się leczeniem choroby otyłościowej. Jesteśmy na etapie szkoleń lekarzy w tym kierunku, no i na etapie pracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Ministerstwem Edukacji. Jak to zmienić i jak tą ścieżkę ułożyć.
W którym momencie mówimy o chorobie otyłościowej? Czy jest ten moment, który możemy wychwycić, jak osoba jest jeszcze, powiedzmy, szczupła?
Na podstawie samej wagi i wzrostu i centymetra nie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, można mieć o BMI dobre, czyli dobre w granicach 25-27 kg na metr kwadratowy, a już być osobą chorującą metabolicznie, będąc osobą szczupłą. Więc tak naprawdę diagnostyka otyłości to nie tylko zmierzenie, zważenie, wyznaczenie wskaźnika BMI i zmierzenie obwodu brzucha, ale również zbadanie składu ciała, a najlepiej skanu ciała na wysokości pasa, żeby ustalić, jaka jest proporcja tkanki trzewnej do tkanki podskórnej.
Otyłość trzeba leczyć?
Zdecydowanie tak. Ona sama niestety nie ma tendencji do wyleczenia, uzdrowienia, nie wiem, jakby tu określić. Samo wyleczenia nie ma z otyłości. Jest to choroba naprawdę wieloczynnikowa, stąd trudna do leczenia i tak jak powiedziałam, z ogromną nawrotowością, ale z całą pewnością trzeba ją leczyć, ponieważ nieleczona generuje około 200 powikłań. No jako lekarz nie znam innej choroby, która by była tak groźną chorobą, z której
matka
sobie...
Matka wszystkich chorób, mówią
tak,
niektórzy.
A zresztą bardzo często nie zdaje sobie sprawy z powagi tej choroby, zarówno pacjent, jak i lekarz, który go przyjmuje.
Czy osoba chora na otyłość dużo je?
I tak i nie. Obserwowałam już wśród nawet swoich pacjentów osoby, które same o sobie mówiły, że lubią jeść, ale to lubię jeść było z różnej przyczyny. To było z takiej przyczyny, że była po prostu to osoba z dysregulacją homeostazy energetycznej, polegającą na tym, że wydzielała za bardzo dużo takiego hormonu głodu, czyli greliny w żołądku, a za mało hormonów sytości, czyli hormonów jelitowych, w tym na przykład GLP-1, GIP, cholecystokinina, kinina czy peptyd PYY. I te osoby rzeczywiście jadły dużo, dlatego że ta grelina no, niejako wołała o to jedzenie, niejako ciało wołało o to jedzenie, że potrzebuje jeść dużo. Ale też widziałam takie osoby, które w momencie stabilizacji swojej masy ciała i wydatku energetycznego jadły podobnie jak ja, czyli jadły jak osoba o w miarę należnej masie ciała. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ były to osoby, które najprawdopodobniej mają polimorfizm genetyczny, który powoduje, że potrzebują mało energii do tego, żeby funkcjonować i żyć. No i taki polimorfizm po prostu zwalnia im przemianę materii, wydatkowanie zmianie energetycznej potrzebuje mniej, tak jak niedźwiedź zimą. Niedźwiedź zimą robi to naturalnie, że zwalnia procesy metaboliczne i nie je, a mimo to nie szczupleje. Tak samo te osoby przez całe życie mogą mieć tak włączony niski metabolizm, że potrzebują mało, w związku z tym, jeśli zjadły więcej, przybrały na masie tkanki tłuszczowej i teraz bilansują się na tym jedzeniu, powiedzmy, mało, a niestety jest to za niski bilans, znaczy bilans energetyczny wciąż jest wyrównany, więc stoją w miejscu, jeśli chodzi o masę ciała, natomiast nie redukują, mówiąc, że jedzą mało, bo za mało w związku z tym też wydatkują, ale też nie tylko na ruch, ale na termoregulację, czyli na wydatkowanie ciepła, poposiłkowe, także na metabolizm, który tam jest mniejszy i przemiany komórkowe są wolniejsze. U takich osób często stwierdzamy wolne spalanie tłuszczu, wolne spalanie białek, węglowodanów. Więc mówiąc wprost, mogą to być takie osoby, które jedząc ze mną tą samą kanapkę o tej samej objętości, zupełnie inaczej tą kanapkę wydatkują, czyli zostaje więcej w postaci tkanki tłuszczowej, a mniej w postaci uwolnionego ciepła przy spalaniu niż w moim organizmie.
Jak wobec tego leczyć chorobę otyłościową? W którym momencie leki? W którym momencie zabiegi chirurgiczne?
Zawsze zaczynamy
i co od, dla kogo?
Tak, zawsze zaczynamy leczenie od poznania przyczyny. No i oczywiście, ponieważ jest to ta wieloprzyczynowość, więc tak naprawdę, jeśli jest to otyłość spowodowana zaburzeniami hormonalnymi, chociażby u części pacjentów jest to niedoczynność tarczycy, to zaczynamy od leczenia niedoczynności tarczycy. Kiedy wprowadzimy pacjenta w eutyreozę, no wtedy absolutnie możemy pracować nad metodami niefarmakologicznymi, czyli indywidualizacją diety, modyfikacji zachowań i stylu życia plus prawidłowej ilości snu, bo u części pacjentów mamy deprywację snu jako czynnik obezogenny, czyli spanie poniżej 5 godzin albo powyżej 8 godzin. Następnego dnia po takiej deprywacji snujemy więcej, bo wyrzucamy hormony stresu, kortyzol. No więc tak naprawdę zależy od przyczyny, kiedy wchodzimy i z jakimi lekami. Leki wspomagające leczenie otyłości wprowadzamy po nieskutecznych leczeniu metodami niefarmakologicznymi, czyli indywidualizacją diety, ruchu i terapią behawioralną, bo u części pacjentów potrzebujemy terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej. Leki generalnie są równocześnie stosowane następnie z metodami niefarmakologicznymi u pacjentów, którzy spełniają BMI 30+, czyli 30 i więcej kilogramów na metr kwadratowy, albo 27 BMI plus jakaś już choroba współistniejąca z otyłością, nieleczona albo źle leczona metodami niefarmakologicznymi. Natomiast chirurgia bariatryczna zarezerwowana już jest przy nieskuteczności wszystkich wymienionych metod, czyli leczenia niefarmakologicznego, farmakologicznego. I to są zwykle pacjenci, u których BMI przekracza 30 kg na metr kwadratowy albo więcej, albo 35 i najczęściej tam jest trudno leczona cukrzyca typu drugiego, więc to jest też wskazanie, że te skuteczniejsze leczenie do tej pory uzyskiwaliśmy chirurgią bariatryczną. Natomiast w tej chwili mamy bardzo skuteczne leki inkretynowe, które dorównują redukcją masy ciała i utrzymaniem w czasie chirurgii bariatrycznej.
A czy te leki są dla każdego? Czy tak na własną rękę można sobie brać? Mówię o tych nowoczesnych lekach przeciwko cukrzycy.
No więc od razu tak, zaprzeczam i mówię,
one
że
są bardzo popularne.
Tak, ja wiem, ale jakby społeczeństwo odebrało, że są to leki na odchudzanie. Odchudzanie to nie jest leczenie otyłości i osoba, która się odchudza, z całą pewnością chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest chora. No chyba, że się odchudzają tak zwane osoby, jak ja to mówię, z kości na ości, ale robią to na własną odpowiedzialność i nie powinna tego robić, bo może się to skończyć zaburzeniami metabolicznymi. Im silniejszy lek inkretynowy, a w tej chwili mamy leki, gdzie mamy dwa hormony, dwa analogi inkretynowe, to jest bardzo silny lek i tak naprawdę wydaje nam się, że pełna dawka tego leku to dla pacjentów z zaburzeniami, już z powikłaniami otyłości, ponieważ tymi lekami bardzo skutecznie lecząc chorobę otyłościową leczymy cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe i tak dalej.
Wspomniała Pani o dietach jako metodzie walki z otyłością. A jakiego rodzaju to są diety? Czy to musi fachowiec indywidualnie nam ją określić pod konkretne potrzeby konkretnej osoby? Czy to mogą być diety na przykład brane z portalu NFZ-u?
No nie mogą być. Nie mogą być, dlatego że właśnie wszystko zależy, w jakim jesteśmy punkcie choroby otyłościowej. Czy jest to choroba otyłościowa jeszcze bez żadnych powikłań, czy już z powikłaniami, jak duży jest stopień tej otyłości, więc dieta powinna być zindywidualizowana i to nie tylko pod względem kaloryczności, ale również zawartości składników białek, tłuszczy, węglowodanów. Powiedzmy sobie, taka popularna w tej chwili internetowa dieta ketogeniczna, ona może bardzo zaszkodzić pacjentom, którzy chorują na otyłość, jednocześnie mają dnę maczanową, albo chorują na otyłość, mają zaburzenia nerkowe, czy mają stłuszczoną wątrobę, bo ta dieta po prostu jeszcze te procesy nasili.
Nasz dzisiejszy gość, profesor Lucyna Ostrowska, jest w zespole do spraw przeciwdziałania otyłości utworzonym przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A czy ten zespół ma narzędzia, by walczyć z epidemią choroby otyłościowej w Polsce?
Ten zespół został powołany, pani redaktor, uchwałą z dnia 15 listopada, więc jest to dosyć świeżutko powołany zespół i odbyliśmy dopiero pierwsze posiedzenie w składzie tego zespołu przy Ministerstwie Zdrowia, ale również zespół, który będzie współpracował z innymi resortami. Powiedziałam na wstępie, że chorych pacjentów chorujących na otyłość dorosłych mamy 9 milionów i około 3,5 miliona dzieci. No więc to jest ogromna liczba osób, którym trzeba by było zapewnić świadczenia systemowe przy leczeniu otyłości. To nie jest tylko i wyłącznie jedna porada lekarska w celu rozpoznania tej choroby i poszukania przyczyn, ale jest to tak naprawdę choroba, którą trzeba leczyć z udziałem zespołu terapeutycznego. Czyli tutaj tym zespołem miałby lekarz, do współpracy miałby dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa i chirurga bariatrę. No i po prostu indywidualizowałby terapię, którą dla kogo i z którym z tych członków zespołu, czy dla niektórych nawet pacjentów, wszyscy musieliby pracować w tym zespole, bo dla niektórych pacjentów wystarczy porada lekarska i porada dietetyczna plus farmakoterapia. Dla innych potrzebna jest psychoterapia, dla niektórych psychiatryczna porada, a dla niektórych chirurgiczna. No więc tu potrzebujemy takiego zespołu terapeutycznego, który by pacjenta zakwalifikował do odpowiedniej terapii, a poprowadziłby tą terapię i projektujemy takie zespoły, które by pracowały przy jednym pacjencie przez 2 lata, a następnie pacjent byłby przekierowany do lekarza rodzinnego, ale są to na razie tylko plany. Stworzyliśmy wstępnie taki program COSBE Mi30+, ale na razie pan wiceminister powiedział nam na konferencji prasowej, że jest to za drogi program, że jest on tylko dla 10 tysięcy osób chorych na otyłość, że trzeba to zrobić w mniejszym nakładzie środków, ale też dla większej populacji z mniejszymi świadczeniami. O tak.
Za drogi program, ale walka z chorobą otyłościową, z epidemią, to także w przyszłości mniejsze koszty dla budżetu.
Ależ oczywiście.
Systemu ochrony
tak,
zdrowia.
Tak, policzyliśmy i policzyli też Amerykanie. Amerykanie policzyli i podali to na ostatnim kongresie światowym leczenia otyłości, że wydanie na leczenie choroby otyłościowej $1 zwraca im $6 w stosunku do leczenia powikłań tej choroby. A tu co to będzie? No, proszę sobie wyobrazić, że większość moich pacjentów z zadawnioną, czyli z dawną rozpoznaną, powinna być rozpoznana choroba otyłościowa, to oni jak projektują u mnie wizytę, to siedzą tak w kalendarzyku: w poniedziałek ortopeda, we wtorek diabetolog, w środę kardiolog, w piątek lipidolog i tak naprawdę za tego pacjenta już system płaci, tylko płaci dużo drożej, bo za każdą wizytę specjalistyczną i leczenie powikłań. Więc jakbyśmy tego pacjenta leczyli na samym początku z choroby otyłościowej, to nie wydawalibyśmy tych pieniędzy na specjalistów i na leczenie.
I to jak gdyby odpowiada pani na moje pytanie, którego jeszcze nie zadałam. Jak ocenia pani nasz obecny system ochrony zdrowia pod kątem walki z otyłością?
Na razie jesteśmy, powiedziałabym, na samym początku. Dobrze, że taka komisja powstała. Dobrze, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę na chorobę otyłościową. Odbyły się już pierwsze spotkania również z organizacjami propacjenckimi. Pani minister Leszczyna wysłuchała pacjentów, ich próśb, próśb o leczenie w ogóle. I powiem tak, Ministerstwo Zdrowia chce podjąć pracę nad pacjentem chorującym na otyłość a w zasadzie z otyłością dwukierunkowo, bo chce jedno ramię, które będzie zajmowało się profilaktyką i słusznie, bo profilaktyka to nie jest leczenie. Można w profilaktyce mieć najskuteczniejszą dietę i najlepsze produkty nieprzetworzone, a i tak pacjent jedząc za duże ilości niestety będzie chorował na otyłość, więc profilaktyka jest bardzo potrzebna i tu już się coś zadziało w tym ramieniu, a mianowicie od 1 września przyszłego roku do szkół wchodzi przedmiot zdrowie, o które tak w tej chwili też i politycy bardzo się kłócą, ponieważ...
Trochę upolityczniając.
Tak, trochę upolityczniając temat, bo absolutnie ten przedmiot zdrowie jest przez nas postulowany po to, żeby od najmłodszych lat dzieci uczyły się zdrowego jedzenia, zdrowego stylu życia, zdrowego stylu odpoczynku, aktywności fizycznej, snu, relaksu. Więc to ma być w tym przedmiocie zdrowia, a tam ta seksualność, która jest teraz tak bardzo wyciągana przez niektóre opcje polityczne, jest po prostu niesmaczna. No ale cóż, możemy na to poradzić. Po prostu musimy dyskutować. Natomiast drugie ramię, to jest to ramię leczące chorobę otyłościową. No i tutaj pan wiceminister zdrowia zaproponował, żeby zamiast programu 40+ przenieść tą profilaktykę i mierzenie, ważenie pacjenta i oznaczanie wskaźnika BMI przez lekarzy medycyny pracy. Oczywiście jako środowisko lekarskie uważamy, że jest to błędna decyzja, no ale ten program ma ruszyć od 1 stycznia, więc na razie pozostaliśmy...
Ale to jest też tylko do określonej grupy skierowany, tak, wtedy ten program.
Tak,
a co z emerytami i rencistami?
Raz, a poza tym do lekarza medycyny pracy chodzimy
już
raz na 4 lata.
Nastolatek też nie pójdzie.
Dokładnie, no więc no, to jest takie spłycenie tematu i też to było przedmiotem naszego pierwszego spotkania eksperckiego, gdzie o tym powiedzieliśmy panu ministrowi. No i znowu wracamy do liczenia kosztów BMI 30+, więc miejmy nadzieję, że w przyszłym roku nad tym programem, może troszkę zmienionym, może troszkę okrojonym, może mniej wizyt u dietetyka i psychodietetyka, rozwiąże ten problem.
Na zakończenie kilka porad. Czy tradycyjne odchudzanie jest skuteczne? Czy na własną rękę można się tego podejmować? A także w kontekście takich głodówek. Dzienna głodówka raz na tydzień. Czy to mi pomoże, czy nie zaszkodzi?
Pani redaktor, na początku nie powiedzieliśmy o takich naprawdę przyczynach ośrodkowych choroby otyłościowej, a to będzie miało tu znaczenie, ponieważ mamy 3 ośrodki, które odpowiadają za regulację homeostazy energetycznej. Jeden z ośrodków to kora czołowa i przedczołowa. Drugi ośrodek to ośrodek sytości i głodu w Podwzgórzu. I trzeci ośrodek to ośrodek nagrody w Układzie Mezolimbicznym. Jeżeli jest to osoba, która ma nadwagę i która jest zaburzona tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o homeostazę postrzegania i behawioru żywności, to tutaj praca z dietetykiem albo praca nawet nad własnym dobrym stylem życia pozwoli tej osobie zredukować skutecznie masę ciała. Bo tam nie ma jeszcze zaburzeń w neuroprzekaźnictwie, w ośrodku sytości głodu albo w ośrodku nagrody. Natomiast posty po to, że to jest modne albo żeby się pokazać komuś,
albo żeby
oczyścić organizm. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. To jest niezrozumienie tematu.
A jak choremu na otyłość może pomóc rodzina, bliscy?
Bardzo dużo, ponieważ motywacja i wsparcie to jest coś, co w każdej chorobie przewlekłej ma ogromne znaczenie i dlatego w zespole terapeutycznym staramy się mieć psychologa albo psychodietetyka właśnie po to, żeby pacjenta motywować, ale tego zespołu nie mamy, więc tu rodzina powinna być tym psychoterapeutą, tym kimś, kto wspiera, zachęca, nagradza, gratuluje i też nie utrudnia nawet tego tego procesu leczenia, ponieważ on nie jest łatwy. Zawsze proces leczenia wiąże się ze zmianami. Zmianami nie tylko samego jedzenia i samego ruchu, ale tak jak mówię, całego swojego stylu bycia, odpoczynku, postrzegania żywności, kupowania tej żywności, gotowania. Tak naprawdę no, nie da się żywności uniknąć. Tak jak alkohol można w alkoholizmie w jakiś sposób, nawet z lekami, odstawić i go nie pić, tak jedzenia nie da się nie jeść. Więc to tak naprawdę rodzina decyduje, czy osoby, która no, musi podjąć pewne restrykcje żywieniowe, wspiera w tych restrykcjach, czy na przykład mówi, a schudłaś już kilogram, to się poczęstuj, a to przecież ci dzisiaj nie zaszkodzi. Więc to jest takie przeszkadzanie, a my tu chcemy od rodziny pomagania, a tym bardziej rodzice dla dzieci, to nie ma po prostu w ogóle o czym rozmawiać. Rodzice powinny być absolutnie wsparciem dla swojego dziecka.
A jeżeli mówimy o profilaktyce, to powinna dotyczyć całych rodzin, tak, bo to złe nawyki żywieniowe w rodzinie.
Tak, absolutnie tak. A poza tym jeszcze no, wrócę do tego WF-u. No, po prostu ta nadmierna troskliwość rodzica o stan zdrowia dziecka.
Żeby i może siniaka żadnego nie było.
Tak jest. Oczywiście ja rozumiem rodziców dzieci, które są stygmatyzowane, bo są chore na otyłość i dlatego postulowałam na tej komisji do pana ministra, żebyśmy zrobili osobne lekcje wychowania fizycznego dla dzieci chorujących na otyłość, po to, żeby ich nie stygmatyzować, a żeby ich rehabilitować. I w ramach lekcji WF-u byłaby rehabilitacja dla osób potrzebujących tej rehabilitacji, a WF dla dzieci, które chcą podnosić swoją kondycję.
Pani ocenie, jak rysuje się przyszłość leczenia otyłości w Polsce?
Ja zawsze jestem optymistką i skoro się dałam zaangażować do pracy w tych komisjach, to myślę, że jednak ministerstwo usłyszało, co mamy do powiedzenia i w jaki sposób musi się do tego odnieść. W związku z tym widzę to pozytywnie.
I oby ta przyszłość rysowała się w jak najjaśniejszych barwach. Ale na koniec jeszcze mało kolorowe dane. Nadwagę lub chorobę otyłościową ma ponad połowa dorosłych Polaków, czyli blisko 22 miliony osób. 9 milionów z nich choruje na otyłość, na którą z kolei leczy się zaledwie co setna osoba. Mniej osób chorych na otyłość to także mniejsze obciążenie budżetu ochrony zdrowia, bo zwyczajnie jest mniej chorób. A o sposobach walki z chorobą otyłościową mówiła dziś prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.